Funimation, Japanimation, Manga, Kanga, Naked Lunch, Hawaii Punch.
Po raz kolejny witam wszystkich Gomja Bar z przepięknego Kobe. Przepięknego, acz zimnego, trochę i deszczowego aktualnie. Przez kilka dni mieliśmy bardzo, bardzo ładną pogodę. Było 15 stopni, słońce świeciło i w słońcu było naprawdę, naprawdę gorąco. Jak wybrałem się na mały spacer na nabrzeże, to normalnie letnia pogoda. Potem znowu zrobiło się zimno i mieliśmy nawet trochę śniegu w Kobe znowu. Teraz niestety jest po prostu zimno i pada. Jeśli mam być szczery, jest to jeden z powodów, dlaczego w zeszłym tygodniu nie było podcastu. Chciałem zrobić taki mały myk i powiedzieć wam, jak się używa tej nowej konsoli Nintendo, czyli 3DS-a, która wyszła w Japonii jakiś tydzień temu właśnie. No ale niestety nie udało mi się dorwać tej konsoli tak na żywo, żebym mógł sobie zobaczyć, jak wygląda ten ekran trójwymiarowy i te nowe gry. Udało mi się tylko gdzieś tam zobaczyć tą konsolkę za szybą w gablocie i zrobiła takie na mnie nowoczesne wrażenie. Ten design jest troszkę zmieniony i jest taki bardziej nowoczesny, acz muszę przyznać, że mi się bardziej podoba jednak ta starsza wersja, czyli DSi. Więc pomyślałem sobie, że może pojadę do Osaki i tam w dzielnicy Denden Town uda mi się dorwać to na żywo, ale widząc ten cały deszcz za oknem, jak przelatują płatki śniegu z lewa na prawo, dałem sobie spokój i może w przyszłym tygodniu. Albo za dwa. W międzyczasie natomiast udało mi się zrealizować wszystkie formalności, zdać wszystkie egzaminy i być na wszystkich pokazach prac możliwych i rozmowach kwalifikacyjnych na magisterkę. No i właśnie z tym, czyli z wypełnianiem wszystkich dokumentów, związana jest pierwsza rzecz, o której chciałem dzisiaj opowiedzieć, czyli o tym, jak Japończycy podpisują się w dokumentach, a właściwie dlaczego się nie podpisują. Japończycy, jak pewnie wiecie, używają takich małych pieczątek, najczęściej właśnie z czerwonym tuszem. To są takie małe, okrągłe pieczątki, które wyglądają jak taki zwykły stempelek. I Japończycy właśnie używają tych pieczątek, czyli tak zwanego inkanu, do podbijania wszystkich oficjalnych dokumentów, w których muszą się podpisać, nawet takich najważniejszych, czyli nie wiem, wynajmu mieszkania czy umowy w firmie. Każdy ma taką pieczątkę, która najczęściej ma kanji, czyli ten znak chiński z nazwiska lub jakieś inicjały. I takie pieczątki robi się w takich specjalnych firmach, które właśnie zajmują się przygotowywaniem pieczątek. Więc teoretycznie nawet jakbym ja poszedł do takiej firmy, to mogę sobie taką pieczątkę zrobić. Ale też można takie pieczątki po prostu kupić w sklepie wszystko za 100 jenów. Ponieważ większość tych pieczątek jest zestandaryzowana. Tam są standardowe takie kanji, które są najczęściej używane w nazwiskach, więc można sobie po prostu taką pieczątkę standardową kupić. Problem jest taki, że w jakiś sposób trzeba taką pieczątkę identyfikować, więc wiadomo, że każda z tych pieczątek, nawet te takie produkowane właśnie w Chinach za 100 jenów, które się da kupić, każda jest troszkę inna. No wiadomo, że fabryka trochę inaczej tu wyprodukuje, tam wyprodukuje, ta guma, czy tam z czegokolwiek ta pieczątka jest zrobiona, jest trochę inna. I ten ślad, który ta pieczątka zostawia na papierze, jest troszkę inny. Więc istnieje w Japonii coś takiego jak certyfikat pieczątki. I to sobie załatwiamy taki certyfikat, do urzędu zabieramy tą naszą nową pieczątkę i tam wyrabiamy sobie taki wzorzec tej pieczątki, według którego potem ta pieczątka będzie identyfikowana. Jeżeli podpisujemy jakieś bardzo ważne dokumenty, tak jak na przykład myśmy robili dokumenty wynajęcia mieszkania, to wtedy potrzebujemy inkan shomesho, czyli tego certyfikatu, który potwierdza, że ta pieczątka, którą przebijamy pod tych dokumentach, jest identyczna z tą taką, którą żeśmy zarejestrowali. To jest właśnie ta nasza pieczątka. Podejrzewam, że procedury tego są skomplikowane i zawiłe, na przykład jeżeli je zgubimy albo nam ukradną, albo coś takiego, to jest problem, tak jakby nam, nie wiem, ukradli nasz własny podpis. No ale w taki sposób się to wszystko odbywa. Dodatkowo z tymi wszystkimi pieczątkami jest związane 40 tysięcy różnych rzeczy. Możemy kupić specjalne futerały oczywiście na te pieczątki, specjalne tusze, specjalne, no same te pieczątki są drogie w przygotowaniu i ta firma, o której wspominałem, jeżeli byśmy do niej poszli, to no tam wymaga 1000 jenów, żeby zrobić taką pieczątkę. Już w ogóle sama decyzja, co na tej pieczątce ma być i jakie kanji, bo no, na przykład w moim wypadku, gdzie ja nie mam japońskiego takiego nazwiska i nie mogę go zapisać w kanji tak po prostu, czyli w tym chińskim znaku, to musiałbym podjąć właśnie decyzję. A decyzja jest straszna, bo tam trzeba wymyślić, ile kresek ma mieć to kanji, bo nie wszystkie, nie wiem, liczby kresek, które się stawia, są szczęśliwe, niektóre nie są, więc to jest cała dziwna procedura, która jest z tym wszystkim związana. No i oczywiście są jeszcze takie problemy codzienne, w sensie na przykład takim, że na oficjalnych dokumentach japońskich najczęściej mamy właśnie dziurę na inkan. Czyli nie mamy pola podpis, tylko mamy takie małe kwadratowe pole do podbicia pieczątki. Jeżeli ktoś ma tak długi podpis jak ja na przykład, to jest problem, bo najczęściej nie mieści się, albo trzeba tam pisać gdzieś z boku, albo coś takiego i to jest generalnie problem czasami. Już nie mówiąc o tym, że wprowadzenie swojego imienia i nazwiska czasami też jest problemem. No, najczęściej pola właśnie kończą się bardzo szybko, bo japońskie imię i nazwisko to najczęściej 4 znaki. Po 2 kanji na imię i nazwisko, a na przykład u mnie w mojej książeczce oszczędnościowej z banku skończyło się pole w połowie gdzieś, no i pan z banku musiał dopisać długopisem moje nazwisko gdzieś tam z boku, bo już maszyna nie była w stanie tego wydrukować i to się bardzo często zdarza. A poza tym no nikt nie wie jak to przeczytać. Dzisiaj miałem taką sytuację, że dostałem list z Polski, na którym był wydrukowany mój adres w Japonii. To bardzo ładnie wszystko po japońsku w kanji i tak dalej. Natomiast moje imię już było napisane normalnie po polsku. No i pan z poczty, taki bardzo z siebie zadowolony, że list z dalekiej, z zagranicy bez problemu dostarczył, tak stanął przed moimi drzwiami, tak wziął ten list do ręki i patrzy na tym. No, adres po japońsku, ale już imię to tak... Musiałem go wręczyć, bo nie odczytał tego i tak zaciął się na dobre 15 sekund, a potem mi dał właśnie dokument do podpisania, że właśnie dostarczył ten list polecony i tam znowu dziura na inkan, no i nie ma się gdzie podpisać. Także jest dosyć ciekawy. Drugą rzeczą, o której dzisiaj chciałem opowiedzieć, są ciekawe rozwiązania w japońskich mieszkaniach. Jest to taki temat, który mi wpadł do głowy podczas wiosennych porządków, które ostatnio uskuteczniam dzielnie. No więc po kolei. Po pierwsze, w japońskich kuchniach nie ma piekarników. To może wydawać się bardzo mało znaczącym faktem, acz okazuje się to nad wyraz niewygodne, ponieważ no, cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić, jakieś ciasto upiec, czy nie wiem, jakąś zapiekankę zrobić, czy pieczeń, to nagle okazuje się, że nie ma piekarnika i tak faktycznie przepisu nie da się zastosować. Japończycy najwyraźniej pieką rzeczy w jakichś takich elektrycznych piekarnikach, wyglądających jak kuchenki mikrofalowe. Bardzo często właśnie są kuchenki mikrofalowe, które mają zintegrowany piekarnik i to, nie wiem, mała kawaii japoneczka może sobie upiec małe kawaii ciasto, ale tak w sumie oprócz tego nie można za bardzo w tym nic zrobić. Drugą ciekawą rzeczą jest to, że bardzo często na blacie kuchennym, tam gdzie mamy kuchenkę gazową, jest ujście gazu, do którego można podłączyć jeszcze jedną kuchenkę gazową. Nie wiem w sumie dlaczego. Prawdopodobnie jeżeli chcemy, nie wiem, zrobić bardzo duże party i potrzebujemy więcej niż 3 palniki, to się też bardzo rzadko zdarza w japońskich kuchniach. 3-palnikowe kuchenki są rzadkością. U nas na szczęście jest, ale właśnie w tych innych mieszkaniach, które żeśmy zwiedzali, to się nie zdarzało. No i właśnie do takiego kurka z gazem możemy sobie taką rurką podłączyć jeszcze jedną taką kuchenkę gazową. Do kompletu w zlewie obowiązkowo jest filtr w kształcie takiego kosza, do którego wpada wszystko to, co gdzieś tam jakieś odpadki właśnie ze zlewu, które woda zmyje, to wszystko wpada do tego kosza. Ale jeszcze oprócz tego, że to jest kosz, to jeszcze w środku w tej rurze takiej odpływowej jest syfon. Czyli w sumie te rzeczy, które, nie wiem, wpadłyby obok tego kosza albo coś, wpadają do takiego syfonu i też tam zostają. I generalnie trzeba to czyścić co 15 sekund, bo inaczej się zatyka i jest nieprzyjemnie. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest system podgrzewania wody, który oczywiście w każdym mieszkaniu wygląda trochę inaczej, ale główna część jest bardzo podobna. Mamy w kuchni oraz w łazience, do której zaraz przejdę zresztą, takie panele elektroniczne, gdzie możemy sobie ustawiać temperaturę wody, włączać i wyłączać w ogóle całe podgrzewanie i w momencie, kiedy gaz w podgrzewaczu gazowym, bo u nas jest akurat gazowy, się włącza, to widzimy na przykład status, że tam aktualnie płomień się pali i tak dalej. Temperatura jest taka i taka. To jest bardzo przydatne. No i właśnie to jest bardzo przydatne w łazience, która tradycyjnie w Japonii właśnie jest zrobiona tak, że mamy prysznic, w takim osobnym małym pokoju jest prysznic. I trik właśnie polega na tym, że cały ten pokój taki mały, tak zwany unit, jest wodoszczelny. Mniej lub bardziej. i może jeżeli bierzemy prysznic w takim pokoju, to cały ten pokój, taki jakby ten mały pokoik, jest brudzikiem takim wielkim, taką wielką kabiną prysznicową i w środku właśnie też się znajduje ofuro, czyli ta ich wanna, która no, napełniana jest wodą i najpierw bierzemy prysznic oczywiście, czyli myjemy się do czysta, a potem w tym ofuro napełnionym wodą się możemy wykąpać, tak dla relaksu już właściwie. No i właśnie cała japońska rodzina kąpie się oczywiście w tej samej wodzie. I jest to potwierdzony fakt. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten system podgrzewania tej wody, to w łazience mamy drugi taki identyczny panel, tylko z większą ilością guzików, które możemy naciskać, które powodują różne dziwne rzeczy. Między innymi właśnie do automatycznego napełniania tej wanny naciskamy jeden guzik i cała wanna napełnia się wodą do odpowiedniego poziomu i do odpowiedniej temperatury, taką jak sobie sami ustawimy. No i oczywiście jak już się wykąpiemy, to całą tą wannę zatykamy takim składanym czymś, nie wiem, pokrywą wannową, która powoduje, że ta woda nie stygnie tak szybko i kolejny członek rodziny może się w tym wykąpać. Kolejne ciekawe rozwiązanie znajdziemy w toalecie. Jest, no, oczywiście już nie mówię o wszystkich deskach, które są podgrzewane i budowanych bidetach, myjkach, radiach, nie wiem, podgrzewaczach i pachnidłach, które tam można naciskać, włączać, wyłączać i regulować. I to wszystko jest fajne, tylko ostatnio jest coraz mniej popularne, muszę Was rozczarować. Ale jest jeszcze jedno rozwiązanie, które jest bardzo proste. Mianowicie jak mamy spłuczkę, to u góry tej spłuczki, tam gdzie zwykle mamy po prostu taką klapę z guzikiem, to jest zamontowana taka mała umywalka. I w momencie, kiedy my spłuczemy wodę, to ta woda nie wlewa się tak po prostu bezpośrednio do tego zbiornika, tylko przelatuje przez taki kranik i dzięki temu możemy sobie w tej umywaleczce umyć ręce, a potem ta woda wlatuje do takiej dziury i napełnia nam ten zbiornik. Więc mamy dwie rzeczy załatwione za pomocą tej samej wody, co jest bardzo fajne ekologicznie i popieram. I tym miłym akcentem chciałem zakończyć na ten tydzień. Chciałem jeszcze tylko wspomnieć, że ostatnio zrobiłem galerię zbierającą wszystkie, według mnie, najlepsze zdjęcia, które do tej pory zrobiłem w Japonii. I można sobie to obejrzeć na moją stronę wchodząc, czyli gom.one.pl. Tam u góry w prawym menu jest taki link, który się nazywa Japan Captured. I jak się na to kliknie, to właśnie sobie można te wszystkie zdjęcia obejrzeć. To tyle. Zapraszam jak zwykle do komentowania i subskrybowania. Do usłyszenia. Gom Jabar.